Otwórzmy, siostry i bracia, trzeci rozdział Księgi Objawienia od 7 wersetu. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Filadelfia to miasto, które znajdowało się około 45 kilometrów od Sardes. Położone było wśród winnic, było centrum kultu Dionizosa. Współczesna nazwa Szecher. Obszar, na którym położone to miasto, jest podatny, czy leży na takiej płycie podatnej na trzęsienia ziemi. Po wielkim trzęsieniu ziemi w 17 roku naszej ery miasto zostało odbudowane przez rzymskiego Tyberiusza, dlatego nosiło od tamtego czasu nazwę Neo-Cezarea, a później dodano jeszcze taki drugi człon tej nazwy Flavia Neo-Cezarea. Było miastem handlowym i zasłużyło w związku z tym na taką też nazwę potoczną Brama na Wschód. Bo to miasto, zgodnie z intencją jej założyciela, Atalosa II Filadelfa, miało być ośrodkiem helenizacji. Kościół w tym mieście był niewielki, był najmłodszy. I wśród siedmiu tych zborów, które są wymienione w Księdze Objawienia, był to niewyróżniający się wielkością zbór. Ale dzięki temu zborowi właśnie to miasto też jest znane, bo Bóg skierował do tego zboru specjalne słowo. Ten zbór nie znajduje nagany ani groźby, a jedynie jest tu zawarta pochwała. Ten cały list skierowany do zboru Filadelfii jest takim zbiorem pięknych obietnic. Smyrneński zbór oczywiście miał też pochwałę. To były właśnie te dwa zbory, których bezpośrednio jakiejś nagany nie było. Różnica polega na tym, że smyrneński zbór nie miał tej dodatkowej obietnicy, że będą zachowani od prześladowań. Filadelfia otrzymała taką obietnicę, że Bóg w godzinie prześladowań da im wytchnienie. A więc, że będą wyzwoleni z cierpień, które przyjdą na świat. Z historii wiemy, że w tym najtrudniejszym okresie, który dotknął Azję Mniejszą, zarówno zbór, jak i miasto zostały zachowane. A był to czas, kiedy Mahometanie ogniem i mieczem stawiali chrześcijan przed wyborem. Koran albo Biblia, Mahomet albo Chrystus, dzieci sprzedane w niewolę albo stosy. I wybawienie tego zboru od tego typu prześladowań jest niewiarygodne. To miasto okazało się być zapomnianym przez cesarza bizantyjskiego i okrążone przez Turków przez 80 lat dawało odpór tej właśnie islamizacji. I po 80 latach w końcu zawarto pakt z Mahometanami o nieagresji. Jedyne miasto, które zostało zachowane od takich dramatycznych prześladowań. W tym liście Jan wzywa, tak jak Piotr, apostoł, do świętości. Wzywa członków tego zboru, by mieli taką postawę, jaką zalecał apostoł Piotr. Za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Nad tym zborem, tak jak i nad innymi, przechodziła fala nowej nauki, jaką była gnoza podważająca boskość Chrystusa. Było ważnym świadectwo dla tego zboru uwielbionego Jezusa Chrystusa. Jam jest prawdziwy, święty, Boży. Moglibyśmy, tłumacząc to jeszcze też z oryginału, powiedzieć: Jam jest autentyczny, nie ma wątpliwości. Użyte jest też wyrażenie tutaj klucza Dawidowego i otwarte drzwi. To porównanie jest zaczerpnięte z 22 rozdziału Księgi Izajasza. Bóg dał Eliakimowi, królowi, taką obietnicę: oto daję ci klucz do tego miasta. Tam był Szebna, który był pogańskim królem. I wtedy Bóg stanął, powiedział: wybudowałeś sobie na skalę grobowiec, ale ja przekazuję klucze do tego miasta mojemu słudze Eliakimowi. I zanim otrzymał to, oczywiście musiał też coś zrobić. Eliakim był poddany Bogu, wykonywał Boże polecenia. Dlatego otrzymał taki symboliczny klucz. I w tym objawieniu jest to użyte. Zauważmy, że wiersz ten nie mówi tylko, że mam wytrych, ale mam klucz dla was, dla tego miejsca. On może otworzyć wszystkie drzwi, gdy mówimy o tym dzisiaj, to zawsze to podkreślam, że Księga Objawienia jest dla mnie księgą na dzisiejszy dzień, a więc zadaję sobie pytanie, co to znaczy dla mnie? Otóż ten klucz to otwieranie możliwości, jakie Bóg daje w dzisiejszych czasach. Jezus Chrystus trzyma ten klucz i mamy o tym wiedzieć, że On ma klucz. Jeśli kiedykolwiek czegoś potrzebujemy, jeśli w jakikolwiek sposób jesteśmy w potrzebie, to mamy iść do tego, który ma klucz i otwiera to, co jest zamknięte, co nie jest po ludzku możliwe, aby funkcjonowały. I możemy też wiedzieć, że Jezus Chrystus jest tym, który nie pozwoli czy uchroni nas przed używaniem niewłaściwego klucza, jeśli tylko w nim trwamy. To jest ważna informacja i lekcja. Mam klucz, aby otworzyć. Nikt inny tego klucza nie posiada. To jest Boży klucz. Ta fraza mówiąca, że mam klucz, który otwiera, a nikt nie zamknie, wydaje się być taką aluzją do tego następnego wersetu, który wspomina, że oto są tacy, którzy podają się, że są Żydami, a nimi nie są. Jakby sugeruje ten werset, że ktoś próbował zamknąć zwiastowanie Ewangelii w tamtym miejscu, zwiastowanie o Chrystusie. I Jezus przychodzi do tego zboru i powiada: bądźcie spokojni, ja mam klucze, jak ja otwieram, nikt nie może tego zamknąć. Nikt nie może stanąć na przeszkodzie, gdy drzwi są otwarte, a Chrystus trzyma te drzwi otwarte. Nigdy dotąd nie były tak szeroko otwarte drzwi dla zwiastowania Ewangelii, gdy myślę o dzisiejszych czasach. Jeszcze w 1874 roku świecka władza na Zachodzie należała tylko i wyłącznie do papieża. W Hiszpanii do 1890 roku istniała inkwizycja. W Austrii do 1920 roku nie można było kupić Biblii. Jeśli chciało się kupić Biblię, można było tylko zamówić w hurtowni i przysłano.
Ale nie można jej było w sposób taki normalny rozpowszechniać. Przecież to nie tak odległy czas. A więc gdy Bóg otworzył drzwi, to ich nikt zamknąć nie może. Jesteśmy w szczęśliwym czasie. Bóg otworzył nam możliwości. To jest klucz naszych możliwości, by zwiastować Ewangelię Jezusa Chrystusa. To właśnie dzięki temu otwarciu kościoły reformatorskie zaczęły wysyłać misjonarzy na cały świat. Za ich przykładem poszły inne też kościoły. Dlatego, że drzwi zostały otwarte, aby nieść Ewangelię tam, gdzie wydawało się, że jest to absolutnie niemożliwe. Znam uczynki twoje, to zwrot, który często się powtarza w tych listach, w każdym z listów, a więc powraca ta myśl, Bóg wszystko wie. Czasami nam się może to zdarzyć, myśleć, że no, jak ludzie nie widzą, to i Pan Bóg nie widzi, ale to tak nie jest. Bóg mówi do tego zboru o ich mocnych i słabych stronach. Kontynuując myśl z tego poprzedniego wersetu, ogłasza, że sprawił, iż przed tym zborem są drzwi otwarte. Dlatego nikt ich zamykać nie może. Apostoł Paweł i Barnaba wyjaśniali na przykład w Antiochii, jak Bóg poganom drzwi wiary otworzył. To jest właśnie ten czas. To jest wspomnienie na te możliwości, jakie Bóg dał. Koryntianie byli informowani przez apostoła Pawła, że w Efezie otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności. A później w Troadzie, a Kolosanie otrzymali taką prośbę modlitewną, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa. A więc to jest zwrot, który nie jest tylko jakimś retorycznym, pisarskim zwrotem. To jest sytuacja, w której coś się działo. Bóg otwierał możliwości. Tego doświadczyli już w tamtym czasie ludzie, jak Bóg otwierał poprzez służbę apostołów drzwi. A przecież gdy Paweł chciał w innym kierunku pójść, powiada, Bóg zamknął drzwi, a otworzył mi w innym miejscu. I to jest niesamowite właśnie, jak możemy to konfrontować poprzez Boże Słowo, że Bóg jest wierny temu Słowu. Gdy otwiera, nikt nie zamknie. I mimo różnych trudności, problemów, zapewnia swoich wiernych, że to nie ich zdolności, nie ich możliwości otworzyły drzwi, ale to On ma klucz. I nikt nie może, tak powiem brzydko, gmerać wytrychem w tym, aby coś zrobić. On otworzył, i On zamknie, kiedy uzna to za stosowne. Nawet wtedy, gdy były trudności, gdy było ciężko, to Boże Słowo powiada, pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. I nawet gdy wydawało się tym ludziom wierzącym, że są słabi, że nie dają rady, że nie podołają, to jednak Bóg otworzył drzwi do zwiastowania Ewangelii. I najsłabszy wierzący jest w stanie zwiastować Ewangelię, dać świadectwo swoim życiem. Tak prawdę mówiąc, to nie ma takich zupełnie słabiuteńkich. To tak po naszemu my myślimy, o, ten to słabiutki chrześcijanin, a tamten nie. A skąd wiecie, jak Pan Bóg na to patrzy? Nie wiemy. My kaznodzieje czasem się zagalopujemy, o, te, z tego to już beznadzieja, a ten to mocny. Ale to może być akurat na odwrót. Więc to kategoryzowanie przez nas jest trochę takie na wyrost, bo to po ludzku tak myślimy. Pan powiada, pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Myślisz, że możesz otworzyć twoje drzwi. I czasami szarpiemy się z drzwiami, z klamkami. Myślimy, że tacy jesteśmy mocni. Wszystko, co mamy zrobić, nie wyłamuj tych drzwi. Nie szarp się z nimi. Stań przed Bogiem. I powiedz, Panie, Ty otworzyłeś w różnych okolicznościach. Ty możesz otworzyć i teraz. Myślę, że Bóg, Ojciec Niebieski, wpuści cię, gdy wołasz do Niego. A ten, do którego On przychodzi, może doświadczyć Bożej łaski. Oczywiście czytamy też w kolejnym liście, którego omawianie zaczniemy później, czytam, że kto otworzy mi i wpuści mnie do siebie, ale najpierw to On musiał otworzyć drzwi, byśmy usłyszeli Ewangelię. I On powiada, i nie zaparłeś się mojego imienia. Być może, że zbór był w takich okolicznościach, w takiej sytuacji, w takim środowisku, w którym przyznanie się do tego, że jest się chrześcijaninem, oznaczało uczynienie z siebie albo widowiska, albo ofiary. Martyros, martyrologia. Wielu takich ludzi poniosło śmierć z powodu wyznawania Jezusa Chrystusa. Dziś świat nie jest wolny od takich chrześcijan. Za wyznawanie Jezusa Chrystusa ciągle ponoszą śmierć. Ale ten zbór nie uległ zastraszeniu. Oni mogli skłonić głowę przed Bogiem i powiedzieć: my kroczymy za Chrystusem. Imię Jego jest dla nas drogocenne. Oto sprawię, że ci z synagogi, którzy poddają się za Żydów, w synagogi szatana, będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie. To stwierdzenie można w dwojaki sposób zinterpretować. Może to oznaczać, że zostaną zmuszeni do uniżenia się i oddania pokłonu wrogowie Chrystusa i będą musieli poddać się Panu. Jest powiedziane, że wszelkie kolano zegnie się przed Panem. Ci, którzy prześladowali chrześcijan, będą musieli oddać pokłon Bogu i powiedzieć, że Bóg tylko jest Panem i Zbawicielem, albo zostaną doprowadzeni do sądu i będą musieli odpowiedzieć. To słowo, ten werset o tym mówi. Albo się poddadzą Bogu, albo trafią na osądzenie. Bo Bóg powiada: i będą wiedzieli, że Ciebie umiłowałem. Powiedziałem na początku, że to był jeden z najmniejszych zborów. Gdy czujemy się czasami tacy zdegustowani naszym chrześcijańskim życiem, tym, że no przecież w końcu to nie są tłumy, że nie stanowimy jakiejś znaczącej siły, w liczbach może nie stanowimy znaczącej siły, ale chciałbym, byśmy stanowili siłę w duchu, w tym, co Bóg czyni przez nasze życie, w tym, kto tym życiem zarządza, kto tym życiem zawiaduje. To jest to, co Bóg nam oferuje. Ta możliwość, o której mówię o tym wersecie, wynika też z 60 rozdziału Księgi Izajasza, wiersz 14. Przyjdą także do Ciebie schyleni nisko synowie Twoich gnębicieli, wszyscy, którzy Tobą pogardzali, padną Ci do nóg i będą Cię nazywać Grodem Pana, Syonem Świętego Izraelskiego. Jest gdzieś w perspektywie takie ostateczne podporządkowanie się autorytetowi Jezusa Chrystusa. Nigdy nie odpowiadało to bardziej rzeczywistości, jaką w tej chwili mamy, w tym czasie, w jakim żyjemy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu można było zauważyć taki wrogi stosunek Żydów do chrześcijan. Rozmawianie z nimi na temat Nowego Testamentu było niemożliwe. Zaproszenie ich do czytania Nowego Testamentu było niemożliwe. Był czas, kiedy nawet z trudnością było nakłonić ich, by sięgali do Starego Testamentu. Dziś czytają i Nowy Testament, i Stary Testament, i nawiązują relacje. Dziś mówimy o wielu mesjanicznych Żydach, którzy się nawrócili, bo poznali Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Nie było takiego czasu, jaki jest teraz. To jest naprawdę ewenement. Właśnie to, ci, którzy tak byli źle nastawieni do Jezusa Chrystusa, odmienili swoje stanowisko, odmieniają. Oczywiście, tak jak wszędzie, są ludzie, którzy akceptują Chrystusa i ludzie, którzy nie akceptują. Ale dziś naprawdę jest niesamowita sytuacja, gdy z Żydami można mówić o Jezusie Chrystusie, razem modlić się i wyznawać tego samego Pana i Zbawiciela. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat. Córka skarżyła się do ojca, mówiąc, że przez tyle różnych trudności musi przechodzić, przez tyle prób, że ona już nie wie, tym próbom poddana, jakoś nie wie, w którym ona jest miejscu, jak to jej życie chrześcijańskie wygląda. Zmagać się muszą i co z jedną próbę pokonam, to następna przychodzi. Tato był kucharzem, więc zabrał córkę do swej kuchni, wziął 3 garnki, nalał wody, postawił, by woda się zagotowała. Do pierwszego garnka wrzucił marchew, do drugiego jajka, a do trzeciego wsypał ziarna kawy. Poczekał, aż się to wszystko zagotowało, a córka niecierpliwie czekała, zastanawiając się, o co chodzi ojcu, jaki przykład. Kiedy to wszystko już osiągnęło właściwą temperaturę, powyłączał, wyjął marchew, jajka, kawę przelał do dzbanka. Co widzisz? Zapytał córkę. Marchew, jajka i kawę. Sprawdź marchew. Jest miękka. Rozbij jajko. Ugotowało się na twardo. W końcu poprosił, by skosztowała z dzbanka kawy. Miała przyjemny, bogaty smak. Tato, co to wszystko znaczy? Każda z tych rzeczy, powiada ojciec, stanęła przed problemem. Wszystkie zostały wrzucone do gotującej się wody. Przeszły próbę. Każda z tych rzeczy zareagowała inaczej. Marchew, która była twarda i silna i taka prosta, zmiękła, zmieniła się, jest jadalna, a taka była uparta. A jajko, takie delikatniutkie, musiało być chronione skorupką, zobacz. Skorupkę zdjęliśmy, a ono jest w całości. Trzyma się, twarde, nie rozpłynęło się. A kawa, jaki przyjemny aromat. Jak zmieniła smak tej wody. Kiedy przychodzą doświadczenia, zapytał córkę, to kim jesteś? Marchewką, jajkiem czy kawą? Pomyśl, te próby wszystkie coś znaczą w życiu. To coś zmienia. Może z hardej zrobiłaś się bardziej czuła. Może to, co chroniłaś i myślałaś, że stracisz i zgubisz, bo się gdzieś wyleje. Pan Bóg przez próby przeprowadził cię. Jesteś na twardo ugotowana, ale niezjadliwa. Czy twoje życie nadało aromat otoczeniu? W tym doświadczeniu wydobył Bóg z siebie aromat? A pamiętacie, co jest napisane w Nowym Testamencie? Jesteśmy tymi, którzy mają nieść zapach Jezusa Chrystusa. Czasami narzekamy na doświadczenia, na trudności, na to, co przechodzimy i na pewno nie jest łatwo. I tylko rozumie ten, kto przeszedł przez wiele doświadczeń. Trzeba byłoby, jak to powiadam, wejść w jego buty, by zrozumieć, co przeszedł, co przeżył, czego doświadczył. Ale nie może też być tak, że chrześcijanin w doświadczeniach widzi tylko nieszczęście, nie rozumie i powiada, no problem za problemem. Czasami po ludzku tak reagujemy, ale naprawdę czemuś to służy. I tę pochwałę otrzymuje zbór Filadelfii. Ale taką pochwałę otrzymuje każdy wierzący. Jesteś człowiekiem niezwykłym, który wytrzymał próbę. Musisz tylko znaleźć odpowiedź. Czemu ta próba służyła? Jak ona mnie zmieniła i jak zmieniła moje otoczenie. Ten zbór służył Bogu wśród wielu przeciwności, a jednak zachowali wiarę, otrzymali pochwałę. Pan Bóg ich pochwalił za to, że nie poddali się nawet w czasie różnych trudnych doświadczeń. On zaoferował im swoją pomoc. To była pomoc, z której mogli w każdej chwili korzystać. Myślę, że żaden zbór nie jest pozostawiony, żaden wierzący nie jest pozostawiony przez Boga bez pomocy. To czasami my odwracamy się od Niego i narzekamy i mówimy, Panie, jak były trudności, to tak sam musiałem wędrować. Pamiętacie ten przykład, już chyba go tutaj kilka razy nawet podałem, jak to chrześcijanin, który szedł, narzekał. Mówi, Panie Boże, jak było fajnie i przyjemnie, to widziałem dwa ślady, szedłeś ze mną. A jak się zrobiło źle i trudno, to teraz sam idę i widzę tylko moje ślady. O nie, synu, mylisz się. To są moje ślady. Ja ciebie wziąłem na plecy i przeniosłem przez te trudności wszystkie. I myślę, że o tym często zapominamy. Zbór Filadelfii otrzymał taką Bożą obietnicę. Jestem z wami, pomagam wam, prowadzę. Zadaj sobie tylko pytanie, czemu służyły te różne próby, jak one zmieniły mnie, jak zmieniają moje otoczenie. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Wiemy, że przyjście Pańskie będzie nagłe, a więc należy spodziewać się go zawsze. Dlatego potrzeba stałej gorliwości, czujności. Nie może być chyba nic bardziej smutnego, jak utrata korony obiecanej tym, którzy są wierni aż do końca. Myślę, że to byłaby jedna z wielkich udręk dla człowieka wierzącego, gdyby widział, jak korona, którą miał otrzymać w wieczności, jest nakładana komuś innemu. Gdy tak znajdziemy się w wieczności, zobaczysz, moją koronę komuś innemu nakładają. To chyba straszne byłoby uczucie. A więc Jezus powiada, ten uwielbiony, trzymaj, co masz. Pielęgnuj, szanuj, bądź mi wiernym. Ja przyjdę rychło i oby nigdy nie musiał powiedzieć słowa, nie znam was, nie wiem, kim jesteś. Nie poznaliśmy się. Łaska Boża nie zaczyna się i nie kończy się na usprawiedliwieniu w Chrystusie, gdyż wszystko od początku do końca jest z łaski, a więc wszystko jest z łaski. Ani nie zaczyna się, ani nie kończy. To jest łaska, która cały czas trwa. Przyjdę rychło nie oznacza, że przyjdę zaraz. Ludzie czasami źle zinterpretowali to Boże Słowo i myśleli, że no jak przyjdę, to zaraz. Kupmy białe szaty, zostawmy pracę, nie zajmujmy się już niczym, najlepiej gdzieś zbierzmy się na górze, by być wyżej. Niektórzy tak myślą, że najlepiej to byłoby w tym momencie być na Górze Oliwnej, bo jest napisane, że Pan tam postawi swoją stopę uwielbiony, więc najbliżej przyjścia Pana, więc dlatego Góra Oliwna w większości jest cmentarzem, bo wszyscy chowają tam swoich zmarłych. Jak będzie zmartwychwstanie, to oni pierwsi tam jak najbliżej będą tego zmartwychwstania. Ale to nie, nie tak to będzie wyglądać. Przyjdę zaraz. Nie. Przyjdę rychło. A rychło to oznacza w każdym czasie, w każdym momencie. Bądź przygotowany. Myślę, że ważne jest to dla nas, abyśmy byli w takiej gotowości duchowej, by ujrzeć otwarte niebo i zobaczyć Pana przychodzącego. Nauczanie Nowego Testamentu o powrocie Chrystusa jest jedną z najsilniejszych motywacji dla ludzi wierzących w pójściu za Chrystusem. Nie chcę zostać zawstydzony, gdy On przyjdzie, aby nikt nie wziął korony Twojej. Strata jest chyba jedną z największych takich motywacji. Kiedy rodzic chce, by jego dzieci wykonały jakieś prace w domu, to czasami sięga po taki, nie wiem, czy to jest wychowawczy, czy nie element, ale powiada, tutaj macie kieszonkowe. Jak wykonacie takie i takie prace, to za to się należy taka kwota. I wcale nie ta kwota motywuje do sprzątania czy do robienia jakichś rzeczy, ale to, że w każdej chwili ojciec może zabrać to. I to jest większą motywacją niż sama nagroda. Nie nagroda jest motywacją, ale brak nagrody, zabranie tej nagrody jest dużo głębszą motywacją taką psychiczną, w sytuacji człowieka. A więc zabranie nagrody jest większą motywacją niż odebranie jej. I myślę, że my jako ludzie wierzący też tak możemy się zachowywać. Utrata tej nagrody powinna być wielką motywacją do właściwego życia, bo nagroda jest nam obiecana i jest powiedziane, każdy, kto przyjdzie do mnie, otrzyma, ale może stracić. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i nikt już z niej nie wyjdzie. Są zawsze powody, by poddać się, by zrezygnować i usprawiedliwić tę rezygnację. Czasami przychodzą takie myśli, sądzisz sobie, no właściwie jestem wierzącym człowiekiem, tyle już różnych trudności się pojawiło, i diabeł przychodzi, mówi ci, zostaw to wszystko, żyj po swojemu, postępuj tak, jak czujesz w sercu. Ale Chrystus daje obietnicę. On powiada, otrzymasz nowe imię, nowej Jerozolimy, ponieważ tam spędzimy wieczność. To ta wieczność jest ważna, dobrze jest znać imię. tego, co nas spotka. Paszport jest przecież identyfikacją naszą, prawda? On mówi o naszej tożsamości. Mówi, skąd jesteśmy, kim jesteśmy. To nas identyfikuje. Ale do wielu krajów, żeby dojechać, dotrzeć, trzeba mieć jeszcze wizę. Paszport nas identyfikuje, kim jesteśmy, ale wiza powiada, dokąd możemy wjechać, gdzie możemy dotrzeć. Tak jest z Królestwem Bożym. Jesteśmy obywatelami nieba. Mamy paszport, obywatele nieba. I mamy wizę gwarantującą trwałe wejście do tego miejsca. I już z niej nie wyjdzie. 12 werset powiada. Gdy tam wejdziesz, jesteś w Bożym ręku. Gdy tam dotrzemy, nikt nas już stamtąd nie wydrze. Tu na ziemi jeszcze różne okoliczności mogą spowodować, że pomyślę sobie, czy to warto, a może pod koniec życia ludzie sobie zadają pytanie, czy warto było. Masz wizę i paszport, obywatel nieba, a wizę czeka tam nowe miasto, nowa rzeczywistość. To nie jest tak, że ktoś mógłby stanąć obok i powiedzieć, tu nie masz prawa przebywać, dlatego że gdy tam staniesz, gdy ja tam stanę, to moją wizą jest krew Jezusa Chrystusa. On mnie zbawił, oczyścił i omył swoją krwią. W Jego imieniu jest moje miejsce w tym nowym Jeruzalem. A jest powiedziane też, że będą filarami. Filary to coś, co daje nam pewność stabilności, symbol siły, trwałości i należą one niepodzielnie do całej struktury budowli. A więc zwycięzca będzie filarem w Bożej świątyni. Nie jakimś tam fragmencikiem, jakąś zapałeczką. Filarem, który znajdzie się w tej świątyni. Chcę być takim filarem. Chcę trwać w Bożej mocy, w Bożym życiu. Chcę dotrzeć do tego Bożego sanktuarium. Psalmista cieszył się taką pewnością i ogłosił. I zamieszkam w domu Pańskim na wieki. O jedno prosiłem Pana, a o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. To było pragnienie psalmisty, ale to jest pragnienie każdego człowieka wierzącego. Marzymy i modlimy się do Pana, aby tam zamieszkać, aby tam być, być filarem. Budulec tej świątyni to nie budulec tego świata. Jesteśmy wbudowani jako żywe kamienie, które są budowane w dom duchowy. I to apostoł Piotr powiada. Albo też jak Paweł apostoł ujmuje, mocno budowa spojona rośnie w przybytek święty w Panu, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Druga nagroda, która jest zaoferowana w tym wersecie, powiada, że zwolennicy nie będą usunięci z ich miejsca wieczności w świątyni Pana. Tam mamy swoje honorowe miejsca. Zwycięzca otrzymuje taką trojaką obietnicę. Po pierwsze, będzie to imię Boga, oznaczające Bożą własność, że jesteśmy Jego własnością. A więc jesteśmy pod Bożą opieką. Dlatego w błogosławieństwie kapłańskim dla ludu izraelskiego było takie zapewnienie. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. A więc ci, którzy są odkupieni, mają do dyspozycji imię Boga. Po drugie, mają imię miasta Boga, Nowego Jeruzalem. To jest pieczęć naszego prawdziwego obywatelstwa. Dzięki rezygnacji z tego, co świat oferuje, o ile tak jest, mówimy o tym, że powinniśmy wyprzeć się tego wszystkiego, żyć po Bożemu. Oczywiście, że tak nie jest, że wypieramy się wszystkiego. Nie eremici, nie żyjemy w łosiennicy. Dysponujemy Bożym bogactwem, które jest oddane nam w dyspozycję. To jest szafarstwo nasze. Jesteśmy szafarzami Bożych rzeczy. ale podróżujemy do miasta Bożego, gdzie oczekuje nas Zbawiciel. Po trzecie, będzie to moje nowe imię. Imię samego Pana. Imię tego, który jest moim odkupicielem, który jest moim zwycięzcą, który oddał życie za mnie, który dla mnie przyszedł na tę ziemię. Objawił mi tak wiele wspaniałych rzeczy. To, co mi objawił, i każdemu z was, tak mówię personalnie, ale rozumiem, że czujecie, że to się też i was tyczy, że przecież tak samo to odczuwacie i przeżywacie. Tak wierzę, tak myślę. Dał nam to za cenę swojej krwi. To imię jest niezwykłe. Wiecie, dlaczego do wielu ludzi, zanim nie przyjmą chrztu, nie mówią bracie i siostro? Mówię, proszę Pana i proszę Pani. Bo za tym imieniem dziecka Bożego, siostro i bracie, stoi przelana krew Jezusa Chrystusa. Jeśli jej nie akceptujesz, nie aprobujesz, to jesteś gdzieś z boku, jesteś obcym. To Boże błogosławieństwo jest takim potrójnie zabezpieczonym błogosławieństwem, tymi imionami. A kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Myślę, że tego nie muszę tłumaczyć po raz kolejny, bo każdy z tych listów kończy i mówiłem na początku, ale każdy zielonoświątkowiec wie, co to znaczy, gdy Duch Święty mówi. Gdy Duch Święty przemawia do naszego serca, gdy Duch Święty poświadcza nasze postępowanie i życie. I modlitwą naszą niech będzie, aby Duch Święty mówił do nas i w tych czasach, w jakich przyszło nam żyć, czasach ostatecznych. Nie czasach, w których zaraz przyjdzie, ale wkrótce. I bądźmy gotowi na to wkrótce spotkać tego, którego nasze życie umiłowało. Młodzi mogą sobie myśleć, a on się już tak zbliża, bardziej już jedną nogą po tamtej stronie, to tak mu się dobrze mówi o tej wieczności, o przyszłości, przed nami jeszcze życie. Ale jakie? Z Bogiem albo bez? A bez Boga to nie życie, to tylko udawane życie. A zatem, siostry i bracia, chcemy Bogu podziękować, że ten zbór doświadczył takiej wspaniałej Bożej obietnicy, Bożego pocieszenia. I gdy czujesz się sfrustrowany, gdy masz problemy, to przyjdź i powiedz Bogu o swoich problemach. Nie bój się, że cię wyśmieją, że cię zlekceważą. Niebo nie lekceważy naszych problemów. Naaman mógł pomyśleć, jak się przyznam, jestem spalony. Koniec z moim życiem, z moją karierą. Ale miał odwagę ujawnić, że jest chory. A gdy przyznał się, że ma problem w swoim życiu, to Bóg wysłał bohaterkę, która powiedziała, jest Bóg, który odpowiada. Jest Bóg, który problemy rozwiązuje. I my dziś stajemy tu przed Panem, aby powiedzieć Mu, Panie, wiemy, że nie umiemy naszych problemów rozwiązywać, ale gdy one przyjdą, to pozwól, aby każdy z nich był przez nas rozpoznany. Czemu służy, czego mnie uczy, jak mnie zmienia. Marchew, jajko czy aromatyczna kawa? W sensie duchowym myślę, a nie żebyście teraz takie eksperymenty zaczęli w domu robić, bo je wszyscy i tak znamy. Powstańmy, podziękujmy Panu Bogu, że ma słowo pociechy dla zborów, dla ludzi wierzących. Dlatego wysławiajmy Go, bądźmy Mu wdzięczni. To jest nasze zadanie, być wdzięcznym. On wszystko przygotował. Teraz ja tylko mam uwielbić Go.